Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Sandra Soluk, program Atomowe Rozmowy znów i tak też będzie co tydzień o nieco zmienionej porze, czyli chwilę po 17 zamiast chwilę przed 18. Wydawałoby się, że nasz konflikt, dyskusja z sąsiadami o energetykę jądrową już się zakończyła, ale okazuje się, że nie do końca. Niemcy nadal mają pewne wątpliwości i o tym będę dzisiaj rozmawiać z redaktorem portalu Energetyka 24, Jakubem Wiechem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Panie Jakubie, Niemcy, a konkretnie władze lokalne Brandenburgii, Berlin i Saksonia stwierdziły, że wolałyby, żeby Polska nie budowała jednak swojej elektrowni jądrowej. Komu to powiedziały, w jaki sposób?
Jest to oświadczenie, które zostało wydane przez brandenburskie Ministerstwo Zdrowia i cytowane było przez niemieckie media. To oświadczenie przeszło przez Brandenburgię, gdyż ona jest razem z Mecklenburgią zaangażowana w proces konsultacyjny przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jaka jest waga tego oświadczenia, to moim zdaniem jest to bardziej deklaracja na temat klimatu politycznego, mogąca przełożyć się na pewne trudności dotyczące, powiedzmy, formalnej, prawnej strony budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Natomiast nie jest to moim zdaniem coś, na co też powinniśmy zwracać szczególną uwagę.
No bo nie jest to stanowisko oficjalne rządu przecież, tylko lokalnych władz.
Jest to stanowisko rządów, ale rządów landowych, nie rządu federalnego. A Polska jako kraj, który po pierwsze ma zagwarantowaną swobodę kształtowania swojego miksu energetycznego przez Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Po drugie jest, tak samo jak i Niemcy, członkiem wspólnoty Euratomu, czyli Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i ma za zadanie realizować postanowienia tego traktatu, czyli na przykład rozwój energetyki jądrowej do celów cywilnych, służący szerzeniu pokoju. To jest zapis właśnie z tego traktatu. No jest krajem, który może swobodnie budować elektrownie jądrowe. Oczywiście mamy pewne niebezpieczne precedensy, takie jak Turów i zatrzymanie, czy raczej próba zatrzymania pracy kopalni w Turowie poprzez postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane jako środek zaradczy na spór polsko-czeski. I to jest coś, co może być właśnie tym najkrytyczniejszym wymiarem konfliktu polsko-niemieckiego Atom, ale jednak mam nadzieję, że dopełnimy wszelkich wymogów formalnych realizując inwestycje w energetykę jądrową, że nie będzie tutaj takich zarzutów, jak były przy okazji Turowa, że czegoś tam nie przeprowadziliśmy zgodnie z literą prawa Unii Europejskiej i po prostu, że te wszelkie protesty strony niemieckiej zostaną za Odrą i nie będą rzutowały na budowę tej strategicznej inwestycji dla Polski, jaką jest atom, jaką jest energetyka jądrowa.
Panie Jakubie, czyli innymi słowy Polska mimo wszystko powinna jakoś wziąć pod uwagę te zastrzeżenia władz lokalnych?
Powinna wziąć pod uwagę raczej w charakterze takiego memento, że Niemcy mogą zrobić dużo, żeby utrudnić budowę elektrowni jądrowej w Polsce. To jest ten wymiar, powiedzmy, wzięcia właśnie pod uwagę tych protestów wypływających z niemieckich landów, ale nie powinniśmy tego wplatać w jakieś nasze plany inwestycyjne, nie powinniśmy kształtować naszego miksu energetycznego tak, jak życzyliby sobie tego nasi Niemcy partnerzy, bowiem no ich transformacja energetyczna i to, jak chcieli ją rozlać na Europę w ostatnich miesiącach się po prostu skompromitowała. Więc uważam, że powinniśmy iść własnym torem, który jest skomponowany z rozwoju źródeł odnawialnych i energetyki jądrowej.
W dodatku Niemcy uderzają w zaskakujący ton, to znaczy z mojej perspektywy zaskakujący, no bo to jednak racjonalni Niemcy, którzy z energetyką jądrową mieli do czynienia, a podnoszą argument bezpieczeństwa, że nie chcą drugiego Czarnobylu. Czy to już naprawdę nie powinno być za nami? Skąd to się w ogóle bierze?
to już dawno powinno być za nami. Ta czarnobylska trauma powinna być już przepracowana w opinii społecznej Europy, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na ostatnie działania rządów w Unii Europejskiej, to widzimy jednoznaczny jądrowy renesans. To znaczy nawet kraje, które były sceptycznie nastawione do energetyki jądrowej, chociażby właśnie Niemcy, zmieniają swoje podejście. Tutaj mówię o poziomie federalnym, bowiem rząd w Berlinie przedłużył funkcjonowanie jednostek jądrowych w niemieckim miksie energetycznym. One nie będą wygaszone 31 grudnia, przynajmniej dwie z trzech tych jednostek, które teraz pracują w Niemczech, nie będą wtedy wygaszone, a miały być wygaszone zgodnie z decyzją podjętą przez Angelę Merkel i będą one pracować co najmniej do wiosny przyszłego roku. To jest oczywiście konsekwencja kryzysu energetycznego, który pojawił się w Europie w związku z rozpętaną przez Rosję wojną na Ukrainie. Natomiast to nie tylko Niemcy zadecydowały o czymś takim, pośrednio przyznając, że energetyka jądrowa pomaga nam przejść przez ten kryzys, bowiem podobne ruchy zanotowano w Belgii, podobne ruchy nawet w większym wymiarze zanotowano w Szwecji, która nie tylko wstrzymała plany wygaszania swoich jednostek jądrowych, ale także zapowiedziała budowę kolejnych reaktorów. No i też warto zwrócić uwagę na postawę Francji, która zmieniła się z kraju chcącego redukować swój potencjał jądrowy. Tak było jeszcze za czasów pierwszej kadencji Emmanuela Macrona, na kraj, który chce rozwijać na swojej ziemi elektrownie jądrowe oraz eksportować te technologie na użytek zewnętrzny, na użytek państw trzecich. Więc mamy tutaj czynienia z powrotem w wielkim stylu energetyki jądrowej do Europy. Myślę, że patrząc na zamierzenia inwestycyjne w takich państwach jak Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, to tych jednostek jądrowych będzie w Europie przybywać. I na tym polu kraje takie jak Niemcy czy Austria, która jest w ogóle też taką wyspą antyjądrowego nastawienia, ma w konstytucji zapisane, że nie wolno tam budować elektrowni jądrowych, to jest margines, to jest już opcja, która schodzi na plan dalszy, bowiem, że tak to ujmę, głównym nurtem polityki energetycznej w tym momencie w Europie jest powrót do atomu.
Czy za tym może stać coś więcej? Ja nie chcę niczego sugerować, natomiast w pańskim komentarzu, który pojawił się na portalu Energetyka24, jest również zacytowany tweet posła partii Razem Macieja Koniecznego. Ja pozwolę sobie go zacytować. Kilka niemieckich landów wystąpiło przeciwko budowie w Polsce elektrowni jądrowych. Wśród nich Mecklenburgia, Pomorze Przednie, znana z powiązań lokalnego rządu z Gazpromem. Ktoś tu stracił doskonałą okazję, żeby siedzieć cicho. Czy pan ma jakieś zdanie na ten temat?
Cóż, jest to symptomatyczne dla mnie, że akurat te wschodnie landy, czyli była NRD, stają w obronie, powiedzmy, Europy bez atomu, Europy, która jest przez to szerzej otwarta na rosyjski gaz, chociaż uważam, że jednak Niemcy po doświadczeniach 2022 roku dwa razy się zastanowią, zanim zaczną podnosić na płaszczyźnie europejskiej jakieś tam wizje dotyczące powrotu do współpracy gazowej z Rosją. A to było swego rodzaju ukrytym celem stojącym za transformacją energetyczną Niemiec. Niemcy chcieli odsprzedawać w Unii Europejskiej rosyjski gaz, którego otrzymywali ogromne ilości i mogli otrzymywać jeszcze więcej. To wszystko zmienił bieżący rok, to wszystko zmieniła wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie. Być może jeszcze w tych wschodnich landach tli się jakaś iskierka nadziei na to, że będzie można wrócić do współpracy energetycznej z Rosją. Zwłaszcza tutaj ta Mecklenburgia, Pomorze Przednie jest niezwykle ciekawym przykładem, bo tam lokalne władze, chociażby Manuel Schwesig, parły do tego, żeby chronić rosyjskie inwestycje, takie jak Nord Stream 2, która akurat wychodzi na brzeg właśnie w Mecklenburgii. To jest też land, który warto podkreślić, niejako zaoferował swoją własną protekcję polityczną temu gazociągowi, bowiem przy udziale Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, powołano specjalną tak zwaną fundację klimatyczną, to jest samo w sobie już karykaturalne, do ochrony właśnie gazociągu Nord Stream 2 przed amerykańskimi sankcjami, idąc taką logiką, że Amerykanie nie nałożą sankcji na podmiot, w którym uczestniczy, bierze udział niemiecki rząd landowy i to się przez pewien czas sprawdzało, bowiem no, gazociąg Nord Stream 2 został ukończony technicznie, był gotowy do przesyłu gazu, nie został nigdy uruchomiony, aczkolwiek udało się dopiąć te inwestycje na poziomie technicznym. No, teraz jest oczywiście uszkodzony w połowie dzień przez sabotaż, który miał tam miejsce kilka miesięcy temu, natomiast być może ta wizja gdzieś tam jeszcze cały czas jest aktualna, chociaż teraz powiem szczerze, trudno mi powiedzieć, w jakim kierunku Niemcy będą prowadzić swoją energetykę. Myślę, że oni sami nie do końca wiedzą, co z tym zrobić, bowiem ich budowana przez 20 lat wizja rozwoju Niemiec i ich gospodarki, możliwości eksportowych przy udziale surowców rosyjskich wzięła w łeb.
No właśnie, a jak to wygląda dzisiaj? Bo Reuters na przykład pisze, że Niemcy są w tej chwili zdani na pogodę.
Tak, Niemcy są zdani na pogodę, bowiem to, czy niemiecka gospodarka będzie w dostatecznym stopniu zasilana energią elektryczną, zależy od tego, jak będą pracować źródła odnawialne, te pogodozależne, czyli wiatr oraz słońce, energetyka wiatrowa oraz fotowoltaiczna. Na razie te ostatnie miesiące roku 2022 nie wyglądają zbyt optymistycznie, bowiem Niemczech utrzymywała się tego na flauta bardzo długo, czyli okres bez wiatru, bez słońca, z wysokim zachmurzeniem. No i widzieliśmy po wskaźnikach intensywności emisji z niemieckiej gospodarki, jak fatalnie sobie radziła ta gospodarka, w którą, jeżeli chodzi o segment energetyczny, wpompowano około ponad już 300 miliardów euro w ciągu ostatnich 20 lat, żeby dążyć do transformacji energetycznej, ale moim zdaniem w złym modelu, bo wykluczającym chociażby energetykę jądrową, Niemcy w ciągu ostatnich 20 lat właśnie zamknęli 18 gigawatów mocy w atomie, co jest błędem i zbrodnią klimatyczną. Natomiast teraz Niemcy patrzą po prostu na to, jaka będzie temperatura, czyli jak duże zapotrzebowanie ze względu na mrozy będzie się utrzymywać w gospodarce, no i też jakie będą uzyski energii ze źródeł odnawialnych. To są te czynniki, które teraz mają bardzo duże przełożenie na kondycję niemieckiej energetyki.
No to jeszcze w takim razie wracając, w jakim kierunku sądzi pan, że pójdzie ten system niemiecki?
To jest trudne pytanie. Z tego względu, że oczywiście ja widzę pewne możliwości czy pewne symptomy korekty Energiewende, czyli niemieckiej transformacji energetycznej w postaci chociażby cumującego już teraz z Wilhelmshaven terminala FSRU, czyli pływającego terminala do odbioru gazu skroplonego LNG. Natomiast te ruchy nie są na razie na tyle głębokie, na tyle szeroko zakrojone i kompleksowe, by mówić o pełnej substytucji dostaw gazu rosyjskiego. Oczywiście to nie nastąpi z dnia na dzień, bo jednak budowa potężnych magistrali do bezpośredniego odbioru tego surowca z Rosji, czyli właśnie magistrali Nord Stream, budowa pewnej infrastruktury już wewnątrz Niemiec, to były procesy rozciągnięte na całe dekady, więc trudno, żeby były one odwrócone w zasadzie w ciągu kilku miesięcy, ale w deklaracjach politycznych, które płyną, czy to z rządów federalnego, czy to z poszczególnych rządów landowych, nie widzę planu na to, co ma się wydarzyć w niemieckiej energetyce, żeby ona była mniej zależna od Rosji. Widzę slogany, które przekonaliśmy się już o tym, nie działają, bowiem jeżeli receptą na uzależnienie od rosyjskiego gazu ma być wzrost udziału źródeł odnawialnych i to jest powtarzane jak mantra przez polityków niemieckich, to ja chciałbym zapytać w takim wypadku, jakim sposobem źródła odnawialne mają zastąpić gaz na przykład w przemyśle chemicznym albo papierniczym. Mogę też zapytać,
i jak mają dać stabilność.
No właśnie, co mają zamiar zrobić Niemcy ze stochastycznością ich pracy?
Z czym, przepraszam?
Ze stochastycznością, co jest z losowością pracy źródeł odnawialnych. One są przewidywalne, jeżeli chodzi o pracę, ale nie są kontrolowane. Znaczy my wiemy, kiedy będzie świeciło słońce, kiedy będzie wiał wiatr, ale nie jesteśmy w stanie zmusić słońca, żeby świeciło akurat wtedy, kiedy chcemy, i wiatru, żeby wiał tak, żeby generować odpowiednio dużą ilość energii.
No dobrze, czyli mamy slogany trochę tak, jak w przypadku budowy elektrowni jądrowej w Polsce kilkanaście lat temu, bo przecież teraz przed nami trzecia próba tak naprawdę tego, żeby te elektrownie postawić. Najpierw mieliśmy propozycję pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, później rządów PO-PSL pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. No i teraz od 2015 trwa ten projekt. Mieliśmy średnie doświadczenia, delikatnie rzecz ujmując, to znaczy za każdym razem zawodził brak zabezpieczenia prawnego, zmiana władzy, zmiana systemu. Moje pytanie brzmi, czy tym razem się uda i czy tym razem Polska jest nieco lepiej zabezpieczona przed właśnie takimi wywrotkami w stylu, no nie wiem, nadchodzące wybory chociażby?
I tak, i nie. To znaczy, tutaj na razie w sukurs idą nam okoliczności międzynarodowe, które były cieniem poprzednich projektów jądrowych, bowiem i na projekt w Żarnowcu, na ten projekt PRL-owski i na projekt PO-PSL w zakresie atomu nałożyły się dwie potężne katastrofy jądrowe, Czarnobyl oraz Fukushima, które zaburzyły zarówno kondycję przemysłu jądrowego, jak i też nastroje społeczne. Teraz na razie wszystko pod tym względem wygląda znacznie lepiej w tym obecnym projekcie, w tym obecnym przedsięwzięciu. I to widać chociażby po wysokim poparciu dla energetyki jądrowej wśród Polaków, wysokim nawet w gminach lokalizacyjnych. Natomiast moim zdaniem cały czas nierozwiązanym problemem, który rzutował, że na poprzednie projekty jądrowe, jest słabość instytucjonalna naszego państwa, które nie potrafi wziąć na swoje barki bardzo często tak długofalowych i złożonych projektów, które trzeba realizować symultanicznie na kilku płaszczyznach, jak energetyka jądrowa. To jest coś, co trudno przezwyciężyć. To wymaga pewnej reorganizacji organizmu państwowego. Natomiast jest to coś, co daje największą rękoję na budowę elektrowni jądrowej w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym terminie. To właśnie ta siła państwa, ta konsekwencja w realizowaniu jego polityk jest absolutnie kluczowa przy tego rodzaju projektach. Mamy pewne iskierki nadziei, które błyszczą chociażby w budowie projektu Baltic Pipe, czyli dużego przedsięwzięcia infrastrukturalnego wymagającego współpracy z partnerami duńskimi i norweskimi, i to ten gazociąg został ukończony na czas i w budżecie. I to jest coś, co naprawdę daje dużą nadzieję na to, że osiągnęliśmy pewien poziom rozwoju państwowego, jeżeli chodzi o realizację takich projektów. Ale z drugiej strony, patrząc już na sam projekt jądrowy, widzę tutaj pewne niedostatki już na tym etapie, jeszcze bardzo wstępnym, bowiem obecny projekt jądrowy trwa od 2015 roku, bo wtedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi dotyczące rozwoju tej technologii w Polsce w takim nowym rzucie i jesteśmy dopiero po decyzji w sprawie wyboru partnera technologicznego do jednej jednostki, do jednej elektrowni jądrowej. To jest trochę za mało względem tego czasu, który minął, względem tych oczekiwań, które były rozbudzone w międzyczasie, i powinniśmy przyspieszyć, zdynamizować te działania, jeżeli naprawdę chcemy, żeby w roku 2033 powstała taka elektrownia. Ja ten termin uważam już za w zasadzie nierealny, to znaczy sądzę, że on będzie przesunięty na mniej więcej połowę lat 30, na 2035-2036 rok, bo dla kraju, który nie ma doświadczeń z energetyką jądrową, budowa elektrowni w ciągu zaledwie 10 lat jest niesamowitym wyzwaniem i trudno mi liczyć na to, że to wszystko przebiegnie bez żadnych opóźnień, żeby to zrobić. Ale trzymam kciuki, bo my tego projektu naprawdę bardzo potrzebujemy. To jest coś, co będzie miało niebagatelne znaczenie dla Polski ze względu na coraz dalej idące rygory polityk klimatycznych Unii Europejskiej.
Zwłaszcza, że Polska wydaje się chciałaby współpracować ze wszystkimi naraz, bo z Westinghouse i pojawiają się głosy, że i z Koreą, i z EDF-em także może wejść we współpracę, więc byłby to naprawdę projekt z dużym rozmachem. Panie Jakubie, serdecznie panu dziękuję za rozmowę i dobrego dnia państwu i panu życzę.
Dziękuję serdecznie, również dobrego dnia.
Atomowe rozmowy.